Wow, jest tak bardzo realistycznie. Teraz jesteśmy w takim miejscu, w którym jest tak jakby pokazane, jak wyglądało takie podwórko. Tu jest rzepak, jest rower, jest studnia i jest taka jakby, no Lena, no taka szopa.
Podwórko ze wszystkimi swoimi atrybutami i akcesoriami. W centralnej części łódzkiego podwórka najczęściej usytuowana była studnia, która była nie tylko źródłem wody, ale również miejscem spotkań towarzyskich, sąsiedzkich, zabaw dzieci. Tutaj właśnie często kobiety, czy robiąc pranie, czy właśnie przychodząc po wodę, rozmawiały ze swoimi sąsiadkami, znajomymi, więc było to bardzo takie ważne miejsce towarzyskie na podwórku i drewutnia, byśmy może dzisiaj powiedzieli, taka komórka, w której lokatorzy kamienicy trzymali przedmioty no, na co dzień nieużywane, żeby nie zajmowały miejsca w domu, to się składowało w takiej drewnianej komórce. Gołębnik, często właśnie na łódzkich podwórkach takimi stałymi bywalcami były gołębie. Możecie zobaczyć, jak wygląda wózek dziecięcy z tego okresu, rower i trzepak, na którym albo wietrzono pościel, albo właśnie trzepano dywany czy chodniki. Na takich podwórkach występowali również kataryniarze, muzykanci, podwórkowe kapele, więc była to duża atrakcja zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych. Za występy tacy podwórkowi artyści dostawali jakieś drobne opłaty albo kawałek, nie wiem, ciasta czy jakieś owoce od mieszkańców kamienicy. Podejrzymy, jak mieszkali lokatorzy łódzkich kamienic. Mieszkanie rodziny Goldmanów, rodziny żydowskiej. W tle możecie posłuchać fragmentów rozmów na tematy prozaiczne, codzienne sprawy i problemy. Obiekty związane z kulturą religijną Żydów i stół naszykowany, nakryty na szabas. Najważniejsze, najbardziej żydowskie święto wśród właśnie społeczności żydowskiej, wyznawców judaizmu. Zwróćcie uwagę, szabas obchodzony jest w każdy piątek, zaczyna się wieczorem, kończy w sobotę po zachodzie słońca. Stół świętnie przykryty białym obrusem, dwie chałki, dwie świece, naczynia kiduszowe i wino. Jest to dla Żydów bardzo ważny czas, czas sakrum, w którym się nie wykonuje żadnych prac domowych, nie pracuje się w fabryce, w swoim sklepie, w swoim warsztacie usługowym. To jest czas modlitwy, święty czas sakrum.
A cóż to takiego tutaj ładnego wisi?
Przed wejściem do domu żydowskiego, do fabryki, do sklepu, do warsztatu, na framudze po prawej stronie w pozycji ukośnej przymocowana jest zawsze mezuza. Wchodząc, wychodząc z pomieszczenia, Żydzi dotykają mezuzę, całują. Jest to takim symbolem pomyślności, pamięci o Bogu. Jest to przestrzegany zwyczaj do dzisiaj, nawet właśnie wśród Żydów takich nieortodoksyjnych. Pierścień zaślubinowy z charakterystycznym właśnie przedstawieniem domu. Taki pierścień narzeczona, panna młoda, dostawała od swojego męża. Taki pierścień symbolizował właśnie pomyślność, rodzinę, tradycje. Charakterystyczne właśnie ten przedstawienie domu. Żydowski modlitewnik, tak zwany sidur, ozdobne jarmułki noszone przez mężczyzn na głowie. Tutaj widzicie mezuzy, inne odbiegające wyglądem, dekoracją od tej, która jest przymocowana tutaj przed wejściem do mieszkania rodziny Goldmanów. Takie mezuzy były wykonywane albo z metali szlachetnych, ze srebra, ale również z kości skłoniowej czy ze szkła.
Lenka, a co ty tam czytasz właśnie?
Jakieś chyba takie ogłoszenia.
Ogłoszenia bieżące, tak, i lista lokatorów. W kamienicy no, zawsze mieszkał dozorca, tak, który no, pilnował porządku w kamienicy i właśnie wśród lokatorów były ściśle określone godziny, w których można było na przykład trzepać dywan czy pościel. Brama zamykana była, prawda, o godzinie 23, o 5 rano była otwierana. Za sprawy porządkowe nieruchomości odpowiada omiatacz, pan Lejzon Józef. Więc takie, to są oczywiście przykładowe tak informacje, ogłoszenia, natomiast no, takie się pojawiały. I lista lokatorów z numerem mieszkań w takiej ozdobnej właśnie zabudowie.
Widzę, że tak trzepać dywany i odzież i pościel można było już tak dosyć wcześnie, bo 6 rano.
Być może którzy byli chętni, ale proszę zwrócić uwagę, że w niedzielę i święta zabronione były takie czynności, takie porządkowania na podwórku.
Piękne to jest tutaj, niesamowicie wygląda ta synagoga na tym zdjęciu, bo tutaj widać, jaka ona wielka była, prawda?
To jest synagoga przy ulicy Wolborskiej, tak jak wspominałam wcześniej, też została spalona w czasie II wojny światowej. W tej synagodze modlili się Żydzi ortodoksyjni. Tutaj, prawda, zdjęcie pokazujące Żydów wychodzących już z synagogi. I też była synagoga Litwaków na ulicy Wólczańskiej. Także no, mieliśmy tych obiektów w Łodzi, było dużo. No, niestety zostały i wielka synagoga reformowana zostały w czasie II wojny światowej zniszczone. Kobiety i mężczyźni żydowscy wyróżniali się spośród mieszkańców Łodzi, zarówno ubiorem, zwyczajami, językiem, więc była to taka bardziej taka grupa wyodrębniona, tak, bardziej hermetyczna niż Polacy, Niemcy czy Rosjanie, prawda? Natomiast no, Żydów było w Łodzi bardzo dużo. Łódź do 1939 roku była drugim ośrodkiem właśnie miejskim, w którym było najwięcej odsetek Żydów. Pierwsza była Warszawa, tak, dużo było. Tutaj było również dużo Niemców. Po II wojnie światowej musieli oni stąd wyjechać, natomiast do 1939 roku ta struktura faktycznie, jak tutaj któraś z dziewczyn powiedziała, no to była Łódź czterech kultur. Najmniejsza była ta społeczność protestancka, rosyjska, zasilała głównie administrację, no, wojsko. Łódź była na terenie Królestwa Polskiego, ale pod dominantą Imperium Rosyjskiego, stąd właśnie obowiązek nauczania języka rosyjskiego też powodował, że przyjeżdżali te Rosjanie i uczyli języka rosyjskiego, który był obowiązkowym w urzędach, w szkołach.
Patrzę na te zdjęcia, które tu się wyświetlają i jakieś zdjęcie z bodajże roznosicielami gazet, to jest ich tam strasznie dużo i to takie jakby, ja bym się poczuła dziwnie, jakby do mnie podeszło tyle osób i od każdego bym musiała wziąć gazetę, jakby to były inne gazety, no to może tak, ale...
Ale z tą samą, tak? No właśnie. Dzieci przeważnie, prawda, chyba roznosiły gazety.
Tak zwani kurierzy wynajmowani przez redakcji gazet, czy polskich, czy niemieckich, czy rosyjskich, to oni właśnie roznosili głównie gazety wśród Łodzi. I mieszkanie państwa Kaczmarków, rodziny polskiej, katolickiej. Przed wejściem do mieszkania po prawej stronie kropielnica porcelanowa, służąca właśnie, tam była woda i służąca do czynienia znaku krzyża. Podobny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w charakterystycznej dekoracji wykonanej kwiatki z bibuły, tak, wykonane ręcznie.
Ładne kolory, bo jest taki ciemny zielony i do tego są różne takie pastelowe kwiatki i to bardzo ładne.
I ołtarzyk tak zwany pokojowy, przed którym modlono się, rodzina modliła się przed posiłkami, dwa takie bukiety kwiatowe, krzyż i postać Jezusa Chrystusa i Matki Boskiej.
A nie, to są pieski, bo ja myślałam...
To są misie.
Misie, właśnie.
Ulubione zdjęcie.
Zobaczcie, jakie piękne panie w sukniach z parasolkami oczywiście, tak?
Mimo, że jest upał, opalanie nie było modne, tym bardziej opalenizna jako efekt końcowy opalania, więc panie najczęściej chodziły zasłaniając się parasolką przed słońcem.
To chyba było tak, że opaleni ludzie byli traktowani za biedniejszych, bo pracowali dużo.
Na świeżym powietrzu,
a kobiety takie bogate i na przykład takie, które mogły mieszkać w różnych pałacach, to były właśnie takie wręcz białe.
Cudownie to musiało wyglądać.
Tam naprawdę można było wypocząć, spędzić miło czas w otoczeniu naprawdę pięknej zieleni. Wprawdzie te zdjęcia są czarno-białe, ale widać, ile było tych drzew, tych ozdobnych rabatek, fontanny. Tutaj właśnie zdjęcie toru kolarskiego.
A, taki rower z takim jednym ogromnym kołem.
Tak, zdjęcie z lodowiska, z perspektywy. Zwróćcie uwagę na w tle są wiatraki. Boczne wejście do parku. Wnętrze restauracji w Helenowie. Zobaczcie, jakie piękne żyrandole. Muszla koncertowa, w której odbywały się koncerty muzyki poważnej, ale też takiej bardziej... I to jest ciekawe zdjęcie. To jest pan, który wyprowadził miśki na spacer z helenowskiego zwierzęcia. Pokazywałam wcześniej, widziały się zdjęcia właśnie zwierzęcia w Helenowie i taki pan właśnie, który się opiekował zwierzakami, wychodził z nimi na spacer. A z małymi chyba, z małymi, bo z dużym to by nie wyszedł.
Tutaj jest bardzo ładne pomieszczenie, że to jest chyba kuchnia, jest w takich fajnych kolorach, bo jest tutaj taki drewno, jest taki niebieski kolor i biały. Ładnie to wygląda, bardzo te wnętrza są ładne.
Jest czysto, sterylnie, racjonalnie, praktycznie. Tak jak w domu i rodziny niemieckiej. Zwróćcie uwagę na kredens, bardzo taki praktyczny, bardzo pojemny. Na porcelanowe pojemniki, na cukier, na kawę, na makaron. Pojemnik na galaretkę, na budyń. Dużo takich elementów jest odnoszących się do kultury tej niemieckiej. Bardzo ciekawa chłodziarka, działająca w ten sposób, że od góry wkładało się lód, podnosiło się tą klapę, natomiast tutaj z przodu otwierane drzwiczki, tam przechowywano produkty, które musiały być przechowywane w niskiej temperaturze. W kredensie specjalny pojemnik na pieczywo, powodujący, że to pieczywo tak szybko nie czerstwiało, z taką dziurą wentylacyjną. Wodniarka, na której trzymane były wiadra z wodą, często właśnie przyniesioną z takiej studni z podwórka. Miska, w której myto naczynia, czy po prostu wieczorną, czy często to właśnie poranną toaletę. Zwróćcie Panie uwagę na reklamę. Magiel, właścicielka Berta Langer. Wejście w podwórzu na prawo, godziny otwarcia są. Magluje sama właścicielka. Krótkie terminy, ceny bardzo przystępne, pierwszorzędna jakość usług. Pierwszorzędna jakość usług, no że bardzo dobra.
Myślałam, że pytasz o Magiel, co to jest Magiel.
Zachęcano klientów, żeby właśnie tutaj wejść i skorzystać z usług tej, a nie innej maglarki, tak? Tutaj w tym przypadku.
Ale ja podejrzewam...
Magiel, co to jest?
No właśnie, dziewczyny, pytanie za 100 punktów. Co to jest Magiel?
Wydaje mi się, że taka osoba, która jakby zszywa ubrania, zapomniałam jak się nazywa teraz.
Nie.
A nie krawiec?
Zszywanie ubrań to krawiec. Coś, czego na pewno nie widziałyście już, no właśnie.
Chociaż, nie wiem, wydaje mi się, że jeszcze kilka takich punktów usługowych w Łodzi jest, niewiele faktycznie, bo nie ma chyba takiej potrzeby wśród mieszkańców, ale no kiedyś tych takich magli było dużo w Łodzi. Usytuowane były głównie na najniższych, znaczy na parterze, no żeby wygodnie było przy wejść z dużymi pakunkami, przynieść czy bieliznę, czy pościel do maglowania. No to co, wejdziemy, zobaczymy, jak ten magiel wygląda.
No właśnie, to jest pranie, to było tak. To można było powiedzieć, że to była taka praska, zobaczcie, przez którą...
Do prasowania tkaniny, tak? Do wyprostowania tkaniny, tak? Usztywnienia, o, może takie będzie lepsze słowo.
Drewnem pachnie.
Tak, bo stary jest magiel. Z końca XIX wieku angielski oryginalny magiel. Taka maglarka szczególnie miała dużo pracy przed świętami. No więc, żeby zrealizować wszystkie zamówienia, no wspierała się często takimi mniejszymi urządzeniami maglującymi. W takim maglu, no przede wszystkim maglowano, tak? I tutaj przynoszono, tak jak mówiłam, pościel czy odzież do maglowania, ale już to było idealne miejsce na plotki, na rozmowy, na opowiadaniu o miejskich sensacyjkach. Tutaj na potwierdzenie moich słów i o tym, że mówię, że to były ważne wydarzenia w życiu naszego miasta. Kilka właśnie nagłówków czy tytułów artykułów z lokalnej prasy, między innymi liczne ofiary noża.
No może dziewczyny, przeczytajcie, chodźcie tutaj, coś, chodźcie, będziemy tu, proszę.
A rozwój, zagadka rodziny Wasiaków, żona czy dożywotni więzień, mąż sznurami przywiązywał żonę do łóżka. Po co do prania piasek, bo tam w tych
okrągłach jest... Do prania nie był przydatny. Natomiast tak jak mówiłam, takie lokale usługowe typu magiel były głównie sytuowane na parterze. I zimą, żeby nie było ślisko, żeby dla klientów było wygodnie wejść do środka, posypywano piasek, tak, żeby się po prostu nie ślizgać.
Pora już niestety kończyć nasz program. Oglądałyśmy dzisiaj wystawę poświęconą dawnej Łodzi. Wystawa znajduje się w Muzeum Miasta Łodzi w Pałacu Poznańskiego, a żegnają się Julka Lena.
Agata Zielińska i bardzo dziękujemy pani Bacie Kamińskiej za oprowadzenie nas po tej wystawie i pokazanie przepięknych miejsc i przepięknych fotografii dawnej Łodzi.
Dziękuję bardzo i zapraszam do nas do muzeum, bo tą wystawę, ja powiem szczerze, można oglądać kilkakrotnie i za każdym razem coś nowego się znajdzie, zauważy, zainteresuje. Także warto mieć w pamięci tą ekspozycję i warto do nas przychodzić. Zapraszam serdecznie.